Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu słowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Wychowanie dziecka jest czymś tak naturalnym dla rodziców, że wydawałoby się, że nie trzeba zastanawiać się, do czego wychowujemy. A jednak zanim pojawi się potomstwo, trzeba chyba sobie zadać pytanie, do czego chcemy wychowywać to dziecko? Czy ma to być tylko gaszenie pożarów, zapobieganie jakimś trudnym sytuacjom, czy należałoby wytyczyć jakiś kierunek? Mieć przed sobą jakiś model człowieka. Myślę, że wielu rodziców zastanawia się nad tym, nawet jeżeli nie werbalizują, do czego chcą wychowywać. To mają przed sobą właśnie jakby wizję człowieka, który posiada określone cechy. Bardzo często myślę, że rodzice myślą o tym, aby dziecko było zaradne, przebojowe, aby było zdyscyplinowane, bo wtedy będzie osiągać dobre wyniki w nauce, w szkole, na studiach. Wtedy osiągnie dobrą pozycję społeczną, właśnie dzięki tej swojej pracowitości, a więc rodzice zastanawiają się tak czy inaczej, kogo chcą wychować, jaki cel sobie stawiają. Ale i my postawmy sobie pytanie, do czego rodzice winni wychowywać swoje dziecko, aby dziecko było nie tylko wychowane, ale dobrze wychowane. To jest niewątpliwie marzenie każdego rodzica. Wychowanie jest podstawowym zadaniem rodziców, jest naturalnym powołaniem, ale pewnie wy lepiej ode mnie wiecie, że wychowanie jest sztuką. Ktoś wyznaje: miałem szczęśliwe dzieciństwo, rodzice byli bardzo zgodnym małżeństwem. Dawniej żyło się o wiele skromniej. Stała obecność rodziców była najważniejsza, ta bliskość rodziców, niemal ich nieustanna obecność była dla nas największą radością. Dawała poczucie bezpieczeństwa i miłości. Stała obecność. A ktoś inny wyznaje: w dzieciństwie brakowało mi rodziców, ciągle zapracowani, nieobecni. Te przykłady sygnalizują, jak ważna jest obecność rodziców. Dzieci, szczególnie małe, przeżywają wszelkie rozstania. Może nawet idąc do przedszkola, pewnie zwłaszcza w pierwszym tygodniu. Ale wszelkie rozstania, kiedy także ojciec czy matka wyjeżdżają na delegacje w sprawach służbowych, i dzieci te rozstania przeżywają o wiele bardziej niż dorośli. Może pojawić się strach, niepewność, poczucie zagrożenia, z powodu nieobecności ojca czy też matki. Dorośli bardzo często jako kryterium szczęścia w dzieciństwie podają właśnie obecność rodziców. Ktoś pisze, miałem wrażenie, że mój tata zawsze był przy mnie, że moja mama stale nade mną czuwała. I taka opinia nie jest odosobniona. Powtarza się bardzo często. Wyrazistym znakiem miłości rodzicielskiej do dziecka jest właśnie bycie z dzieckiem. Może to tak nie wygląda od strony rodzica, który troszczy się o zabezpieczenie materialne i to jest wyrazem miłości rodzica do dziecka, ale gdyby popatrzeć ze strony dziecka, to tym wyrazem nie jest jakość zabawek, może nawet jakość podróżowania, spędzania czasu, ale wyrazem miłości jest to, czy rodzice są, czy też ich nie ma. Wyrazistym znakiem miłości rodzicielskiej jest właśnie bycie z dzieckiem, wspólne przeżywanie, bo to nie jest tylko kwestia czasu, ale właśnie potrzebujemy czasu, żeby wspólnie z dziećmi przeżywać małe i większe kłopoty, zainteresowanie tym, co dziecko przeżywa, zainteresowanie nawet może śmiesznymi sprawami dziecka. Ale właśnie ta obecność pozwala na to, że tej empatii jest więcej, a zarazem miłości jest więcej, więzi jest więcej. Niewątpliwie realizacja ideału wychowawczego w dużej mierze opiera się na zrozumieniu dziecięcej psychiki. Żeby współodczuwać, żeby być empatycznym. Myślę, że każdy rodzic stara się wejść w świat dziecka, w myślenie dziecka. Ale do tego jest potrzebny czas. Specjalnie poświęcony na to czas. I na to zwracał nieustannie uwagę genialny i charyzmatyczny pedagog Janusz Korczak, który był człowiekiem światłym, a jednocześnie rozumiał ten świat dziecięcy. Więź emocjonalna prowadzi do miłości, albo więź emocjonalna potwierdza tę miłość. Przeciwieństwem takiego stylu wychowawczego jest na przykład tresura. Pewnie dzisiaj nie tak często stosowana. Czasem wychowywanie mylone jest z tresurą, ale czasem bywają, może czasem właśnie ojcowie, a może czasem osoby, które mają trudności w nawiązaniu więzów emocjonalnych, bo też taka trudność może być. Może trudność wyniesiona z domu, kiedy ta więź się nie tworzy, niestety trzeba powiedzieć. I pozostaje w jakiś sposób wychowanie mylone wówczas stresurą, czyli z takim jakby szkoleniem odpowiednich zachowań, czy też odpowiednich reakcji na sytuację. I w takich przypadkach możemy jeszcze sobie no właśnie odpowiedzieć, kiedy takie przypadki, kiedy taką pedagogikę stosujemy. Kiedy rodzic wie lepiej, kiedy my zawsze wiemy lepiej, nie słuchając odczuć, nie słuchając w jakiś sposób samego dziecka, tego co ono przeżywa, tylko narzucamy. Ale myślę, że bardzo często to też jest wtedy, kiedy właśnie nie ma czasu. Bo nie ma czasu i trzeba działać szybko. Nie ma czasu na rozważanie takich czy innych dylematów, wchodzenie w świat dziecka. Trzeba szybko zdecydować, szybko wyjść, szybko załatwić. I właśnie czy z tego braku czasu nie rodzi się właśnie taka postawa. Ale też innym przeciwstawnym sposobem wychowywania jest wychowywanie bezstresowe, które nie stawia żadnych wymagań, żadnych ograniczeń i niewątpliwie jeden i drugi sposób nie jest dobrym sposobem, o czym myślę, że patrząc na nasze osobiste życie, dobrze byśmy pewnie potwierdzili, że potrzebny jest pewien złoty środek wychowywać. Niewątpliwie trzeba wychowywać dobra uczenia wyboru. Tak rozpocząłem z
ze święto przypomniałem sobie, jak falunon modli się do Pana Boga i Bóg go pyta, czy mam jakieś, no właśnie, bogactwo, władzę. Nie, on się modli o mądrość i dalej mówi, abym dobrze rozsądzał, osądzał, czyli żebym dobrze wybierał, żebym dobrze osądził, co jest dobre, a co jest złe, abym dokonywał dobrego wyboru. O to się modli. I właśnie też pytanie, czy my nie powinniśmy się modlić o to dla nas samych, ale także dla tych, za których modlimy się, aby dobrze korzystać z wolności, aby wybierać rzeczywiście to, co jest dobre. Z punktu widzenia chrześcijańskiego najdoskonalsze efekty pedagogiczne zyskuje się poprzez połączenie naturalnego pragnienia dobra, bo wszyscy chcemy dobra w sposób taki naturalny, z działaniem łaski Bożej, to znaczy kiedy rodzice chrześcijańscy chcą współpracować z Panem Bogiem i tego uczą swoje dziecko, współpracy z Panem Bogiem. Kiedy rodzice sobie zadają pytanie, do jakiego celu należy prowadzić dziecko, ku czemu wychowywać? Rodzice muszą najpierw ustalić, jakie wartości my sami praktykujemy w naszym domu. Czyli co jest dla nas najważniejsze? Jakie wartości chcemy w naszym domu realizować? W naszej rodzinie? Jak realizował się nasz dom?
Chociaż pewnie w sposób naturalny wybieramy dobro, to jednak czasem dobrze jest też właśnie przyjąć jakąś taką misję dla siebie, dla swojego małżeństwa i rodziny. Bo to dziecko będzie właśnie w tym konkretnym środowisku wychowywane. Pewien człowiek biznesu wyznał. Rodzice uczyli nas, że najważniejsze w życiu są pieniądze. Najważniejsze w życiu są pieniądze, bo one zapewniają luksus, dostatnie życie, umożliwiają realizację marzeń. I dalej tenże człowiek mówi, mam dom, dobry samochód, żonę i tylko jedno dziecko, ale czuję w sobie czasem jakąś pustkę. Im jestem starszy, tym częściej się zastanawiam, warto przywiązywać aż tak wielką wagę do zdobywania pieniędzy. Rodzice w końcu się rozwiedli, mówi człowiek, siostra jest rozwiedziona. Czy rodzice przekonywujący dzieci, że najważniejsze są pieniądze, kariera, pozycja społeczna, nie czynią swoim dzieciom krzywdy? Z jednej strony trzeba uczyć dziecko radzenia sobie w życiu i życzymy naszym dzieciom, aby były przebojowe, aby poradziły sobie ze stresem, z ludźmi złymi, z sytuacjami, ale wychowywanie w tym kierunku nie może być kosztem odrzucenia tradycyjnych norm i wartości moralnych. W tym materialistycznym i hedonistycznym świecie, trochę tak jest niestety, nie można zrezygnować z ideałów takich jak szlachetność, przyzwoitość, bezinteresowność czy sumienność. I te ideały można jeszcze określić krótko dobro, prawda i piękno. Akurat filozofia tak określa samego Boga, który jest dobrem, prawdą i pięknem. I właśnie w naszym określeniu celów może warto wybrać te wartości, które skupiają wiele innych. Dobro, prawda i piękno. Ale to właśnie wymaga otwarcia się na tajemnicę Pana Boga, który jest dobrem, prawdem i pięknem. Pewien pedagog pisał, że rodzice chcą ukierunkować dziecko, że rodzice, którzy chcą ukierunkować dziecko, często podpowiadają, jaką dziecko ma wybrać szkołę, z kim mają spędzać czas poza domem. Z
kim powinni, a z kim nie powinni wiązać się życiowo. Rodzice pragną w zasadzie wybierać za dziecko. Ale przyznajmy, nie jesteśmy nieomylni. Chcąc dobra, czasami niestety możemy nie dać tego dobra. I dlatego tylko Bóg wie, jakie jest nasze powołanie. Tylko Bóg wie, jaka szkoła dla dziecka jest najlepsza. Tylko Bóg wie, jaki partner życiowy jest najlepszy. Tylko Bóg wie, jakie towarzystwo rówieśników jest najlepsze. Tylko Bóg wie, które studia są najlepsze. I tutaj mamy odpowiedź, że dziecko ukierunkowujemy, aby być posłusznym Bogu, aby pytać Pana Boga, co jest dla mnie dobre. Co jest dla mnie dobre? Mamy być posłuszni Panu Bogu. Lepiej wie niż my. Ale to nie znaczy, że my się mamy usunąć, że nasza rola jest żadna. Nie można być biernym, bo to będzie też zaniedbanie. Ale wydaje mi się, że trzeba tutaj gdzieś ciągle uczulać dziecko na to, co się Bogu podoba. Może czasem bardzo konkretnie poprzez pytanie, czy to, co chcesz zrobić, podoba się Panu Jezusowi, czy nie. Bo to jest tak naprawdę takie posłuszeństwo woli Bożej. I kiedy dziecko zacznie chodzić z koleżanką, czy z kolegą z podwórka, wtedy powtórnie być może należy mu zadać pytania, czy Panu Bogu to się podoba. I być może przy wyborze partnera życiowego, tenże człowiek sam sobie zada pytanie, czy Panu Bogu się to podoba. Zanim się zwiążemy przed ołtarzem, czy Panu Bogu się podoba, że zamieszkamy razem. I myślę, że ta pedagogika musi iść w tym kierunku, żeby słuchać Pana Boga, żeby On sam był w jakiś sposób doradcą. W średniowieczu święty Tomasz z Akwinu ułożył pewną modlitwę, którą też propaguje pewien ksiądz. Dozwól mi, Boże litościwy, tego, co się Tobie podoba gorąco. Przepraszam, dozwól mi, Boże litościwy, tego, co się Tobie podoba gorąco pożądać. Tego roztropnie dociekać. To rzetelnie uznać i to doskonale wykonać. To, co się Tobie podoba. Boże mój, uporządkuj moje życie i udziel mi znajomości tego, czego ode mnie żądasz, aby to wykonać jak należy z pożytkiem dla duszy mojej. Dzisiaj na początku mszy świętej też mieliśmy taką piękną modlitwę. Wszechmogący Boże, w pełni z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu, dwukropek. Daj mu poznać, co należy czynić. Udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. To właśnie podporządkowanie swej woli Panu Bogu. To jest pewna droga, która dotyczy świętych, mistyków, święty Jan od Krzyża, doktor Kościoła, ten, który mówi o modlitwie, ostatecznie powie, nieważne ile czasu spędzamy w Kościele, ile modlitw wypowiemy, najważniejsze jest to, czy uzgodniliśmy naszą wolę z wolą Pana Boga, czy podporządkowaliśmy, czy w naszym życiu wybieramy zgodnie wszystko z wolą Bożą. I właśnie to podporządkowanie woli Bożej, wydaje mi się, będzie rodzić szlachetne postawy. Czynienie dobra, miłość dla rodziców będzie wyzwalać dla dziadków, dla innych. Bo ta bojaźń Boża dobrze pojęta jako bojaźń, aby nie zgrzeszyć przeciw Bogu, aby nie wybrać inaczej niż Bóg. Ten lęk przed grzechem, nie przed Bogiem, przed grzechem w zasadzie, to będzie w jakiś sposób prowadziło do tego, aby wybierać dobro. Źle to pewnie jeszcze sformułowałem, bo nie, nasz wybór nie ma być z lęku, ale z tego, że my odczytujemy, że coś jest dobrem. I tak będą rodzić się szlachetne postawy, także bezinteresownej miłości, szacunku wobec starszych, wobec innych. I wydaje mi się, że nic tak nie motywuje nas właśnie do dobroci, szlachetności, piękna, dobra właśnie jak sam Bóg. Bo On tego od nas chce. I wydaje mi się, że tutaj mamy ten cel wychowawczy, aby gdzieś tutaj być wrażliwym na to, co Bóg chce nam podpowiedzieć, na to, jaką drogę Bóg chce nam po prostu wskazać. Możemy też powiedzieć, że wychowujemy do wolności, ale jest wolność zawsze potwierdzana, kiedy wybieramy dobro. Święty Jan powie, jeżeli popełniamy grzech, jesteśmy niewolnikiem grzechu, niewolnikami grzechu. I mamy uwrażliwiać czy prowadzić do tego, aby wybierać to, co jest dobre. A to, co jest dobre, ostatecznie właśnie rodzi się z Boga. Od Boga uczymy się tak naprawdę dobra. A więc na tej drodze wychowawczej wydaje mi się, kiedy człowiek chce osiągnąć takie ludzkie cechy, jak najbardziej ważne w swoim życiu, a może także i dobrobyt, może także obfitowanie w dobra, dlaczego nie? Ważne jest, aby gdzieś tutaj wybierać Pana Boga ostatecznie i to podporządkowanie się w woli Bożej, wybierać to, co się Bogu podoba. I tak myślę jeszcze w kontekście może i cierpienia. Czasem zdarza się, że ktoś mówi, odszedłem od Pana Boga, bo moja mama zmarła, mając lat 50, a powinna żyć. Tyle się modliłem, chodziłam do kościoła przez całe życie i teraz odchodzę od Pana Boga. I tutaj możemy sobie zadać pytanie w takiej sytuacji, czy mieliśmy Boga, czy mieliśmy Bożka, któremu składaliśmy ofiary, ale żądaliśmy, żeby nam odpłacił. Tyle daliśmy Mu czasu, emocji. Dlaczego On teraz nam daje coś innego? Nie godzę się na to. Natomiast kiedy uczymy się przyjmowania woli Bożej, to nawet kiedy przychodzi cierpienie, to co jest trudne, uczymy dziecko także mówić, bądź wola Twoja. Właśnie to jest to podporządkowanie woli Bożej. Może jeszcze daleki cel wychowawczy dla tego dziecka, ale uczymy się mówić Bogu tak. Wtedy, kiedy chcemy wybrać dobro, ale wtedy, kiedy także przychodzi trudność, może nawet w szkole. Kiedy przychodzi dziecko może popłakane z podwórka, bo ktoś wyrządził zło. Trudno mówić, powiedzieć dziecku, Pan Bóg tak chciał. Ale godzimy się na ten moment z wolą Bożą. Godzimy się z tym, co jest. Podporządkowujemy się w jakiś sposób woli Bożej. I pewnie każdy rodzic ma też na myśli to, aby samemu podporządkować się woli Bożej. I aby modlić się, aby dziecko było podporządkowane woli Bożej. Aby zdobywając wiele celów w swoim życiu, aby dziecko osiągając na wielu płaszczyznach, jednocześnie miało wrażliwość tutaj na wolę samego Boga. Powstańmy. Jezusowi mocy i władza duchami przedmawne te nas nasze prośby.